Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.
Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. 26 minut dokładnie pozostało do godziny 10. W naszym studiu jest Marcin Pabierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
Trochę deszczu nam pan przywiózł.
Tak jest.
Deptak będzie czystszy dzięki temu. Ludzie się pochowali, jedni się cieszą, mówią, że będzie czym oddychać, inni się smucą. Pewnie przede wszystkim ci, którzy rozpoczęli jakiś urlop i co tak więcej jest. Nie wybierają się nigdzie, a chcieli pourlopować w Zielonej Górze. No miejmy nadzieję, że ten deszcz przejdzie. Meteorolodzy mówią, że dzisiaj mamy mieć przelotne opady deszczu. No my sobie teraz o czymś porozmawiamy, co na pewno nie przejdzie, a przynajmniej założenie jest takie, państwa założenie radnych Platformy Obywatelskiej, między innymi, żeby nie przechodzić obok tego obojętnie. Wpadliście państwo na pomysł, jak w prosty sposób umożliwić mieszkańcom dużo lepsze informowanie na temat tego, co może się wydarzyć w ich najbliższej okolicy, co dotyczy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Macie inny sposób na to, aby prowadzić czy informować o konsultacjach, które będą się odbywać. Rzecz w zasadzie banalnie prosta, ale na razie nikt nie próbował tego realizować w ten sposób.
Tak, to zaczęło się wszystko od już opracowania programu przez Platformę Obywatelską. Chodziło nam o wykorzystanie potencjału społecznego. I pod tą nazwą kryje się właśnie konsultacje w szeroko zakrojonym kontekście zagospodarowania przestrzennego. Myśmy wiedzieli, że po połączeniu miasta starego z nowym, przy uchwalaniu miejscowych planów i studiów mogą być tego typu problemy. Nam chodzi o kompleksową informację o zagospodarowaniu przestrzennym. Ja spotkałem się aktualnie z mieszkańcami osiedla Leśnego w tej formie, że to są konsultacje przed klatką.
To jest po prostu bezpośrednio. W tym wypadku pan wybiera się w konkretne miejsce. Mieszkańcy są zawiadamiani, rozumiem, o tym, że tego rodzaju spotkanie się odbędzie.
Tak, ja to też robię. Też zawiadamiam, rozklejam na klatkach schodowych informacje o spotkaniu ze mną, zapraszam mieszkańców i zaczynam mieszkańców prowadzać w studium uwarunkowań, w miejscowe plany i zaczynamy omawiać, z czym, jakie są problemy osiedla. Co by mieszkańcy widzieli? Mieszkańcy mają dużo pomysłów, fajnych, kreatywnych pomysłów. Ja to zbieram, spisuję bo proces planowania to musi być szeroko ujęte, kompleksowe usługi dla wszystkich mieszkańców. Czy to są mieszkańcy domków jednorodzinnych, budownictwa wielorodzinnego, czy oczywiście przedsiębiorców. O to chodzi, żeby zebrać wszystkie te informacje i na podstawie tego stworzyć kompleksowe, dobre rozwiązanie urbanistyczne.
A co mieszkańcy mówią? Co pan może powiedzieć już po tym spotkaniu? No osiedle Leśne to akurat takie osiedle, które no jest po pierwsze bardzo ładnie położone. W zasadzie można byłoby powiedzieć, że wszystko tam jest, co mieszkańcy potrzebują do życia. Ale no, pewnie też jest tak, że mieszkańcy tego osiedla wiedzą dużo lepiej, co przydałoby się im jeszcze właśnie w ich najbliższej okolicy i co mówią mieszkańcy na takim spotkaniu.
Pięknie położone, zgadza się las Leśne, ale w tym momencie brakuje w szerokim kontekście usług. Usług, jeśli chodzi o usługi handel, usługi oświatowe. Tam nie ma przedszkola, nie ma.
Nie znam dokładnie tego osiedla, wiem, że na pewno jest jeden sklep, jednej z sieci.
Tak, dokładnie. Są to takie punktowe. Jednak chodzi tutaj o kompleksowe rozwiązanie tych usług w szerokim kontekście, tak mówiłem, dla mieszkańców. Ja też myślę tutaj o usługach rekreacji, odpoczynku. I tutaj mieszkańcy zwrócili uwagę na to, ja też również to w swoim programie podkreślałem, boisko. Szeroko rozumiane boisko sportowe, którego tam brakuje, oraz, tak jak wspomniałem, tereny rekreacyjne. Tutaj nawet myślimy o takim lasku, małym w środku osiedla leśnego, taki lasek fajny zostawiony, tylko że chciałbym go zagospodarować, ten lasek pod mieszkańców. Tutaj mieszkańcy zaproponowali wykonanie różnego rodzaju ścieżek spacerowych, ścieżek rowerowych, żeby ten lasek otworzyć dla nich. To jest fajna zieleń, żeby to była zieleń nowoczesna, zieleń użyteczna. Mieszkańcy jeszcze rozmawiali ze mną w kontekście, omawialiśmy rozbudowę potencjalną tego osiedla, gdyż miasto planuje po drugiej stronie ulicy Świerkowej rozbudowę budownictwa wielorodzinne i tutaj skupiliśmy się na komunikacji, aby odciążyć drogę Świerkową istniejącą i połączyć nowe osiedle osobną drogą, czy z ulicą Wojska Polskiego, czy z obwodnicą.
Ale jest tak, że ci, którzy przychodzą na takie spotkanie, to są raczej te osoby, które są żywo zainteresowane tym, aby coś się zmieniło w ich najbliższej okolicy. Czy miał pan okazję też spotkać się z takimi osobami, które przychodzą i mówią, zostawcie wszystko tak, jak jest, Bo niespecjalnie życzymy sobie tego, aby ten lasek, na przykład, o którym pan wspomniał, nagle zamienił się w ścieżkę zdrowia czy ścieżkę rowerową, bo ma być dziki i taki, jaki był do tej pory, bo czasami mieszkańcy miasta też mają takie podejście do różnych miejsc.
Głosy są różne, jednak tutaj musimy wybrać dobro ogółu. I nic na dzień dzisiejszy nie robimy, tylko po prostu zbieram informacje. Zbieram informacje, z którymi pójdę do miasta, z którymi będziemy dyskutować o planie zagospodarowania osiedla leśnego. Tutaj też mieszkańcy zwrócili oczywiście na szereg utrudnień komunikacyjnych, gdyż tam ciężarówki przejeżdżają przez to osiedle do wytwórni elementów betonowych pana Kaczmarka, do inne firmy. Chodzi o to, żeby te rozwiązania komunikacyjne tutaj poprawnie rozwiązać już w przyszłości. Etap studium mamy, następnym etapem jest miejscowy plan. Nie chcemy unikać takich sytuacji właśnie, jak było na osiedlu Zacisze, że mieliśmy studium od wielu, wielu lat, nie? I miejscowy plan nie był uchwalany z roku na rok i powstały z uwagi na to duże te kontrowersje. Mówię tutaj o ulicy Prostej. Mieszkańcy nie byli przygotowani, miasto nie było przygotowane na to potencjalną rozbudowę w tym kwartale tego miasta. Tutaj mówię o budownictwie wielorodzinnym. Dlatego tu miejscowy plan dokładnie scharakteryzuje jakość budownictwa, jakość usług, otworzy również się dla potencjalnych inwestorów, dla potencjalnych osób, które chciały otworzyć działalność handlową. To musi być czytelne.
No, przy okazji może się uda jeszcze bardziej to osiedle uporządkować. Rzeczywiście, chociażby w kwestii infrastruktury drogowej. Powiem panu szczerze, parę dni temu byłem akurat na tym osiedlu. Ja go specjalnie nie znam i kiedy dojechałem w to miejsce, gdzie miałem dojechać, to przez moment zastanawiałem się, jak mam jechać, żeby wyjechać. Czy wracać tą samą drogą, czy też poruszać się tak, jak mi gdzieś podpowiadała wyobraźnia, że jeśli pojadę prosto i zakręcę w prawo, to wyjadę. Więc chwilę się pozastanawiałem, tak. Pokluczyłem. No ale to normalna sprawa, no człowiek nie zna tego osiedla i tych ścieżek osiedlowych. Natomiast jest to na tyle, myślę, mądrze zrobione, że przejechałem całkiem sprawnie.
Ja to łatwiej zacząć też na inne oczywiście punkty w mieście, które nie mają miejscowego planu. Zaczynam od mojego kręgu. Myślę tutaj o Olimpie. Nadal właśnie będziemy rozmawiali na temat Zacisza, gdzie miejscowy plan jest opracowywany i chcemy pozbierać wszystkie te informacje i jak najwięcej móc je wdrożyć w proces urbanistyczny, proces planowania w mieście.
A jak wspomniał pan o ulicy Prostej, o osiedlu Zacisze, to od razu pomyślałem sobie o kwestii terenu, który nabywa deweloper, będzie budował osiedle, mieliśmy protesty mieszkańców, są rozmowy z tymi mieszkańcami. I właściwie w tej chwili wiemy już, że po rozmowach i bezpośrednio zainteresowanych mieszkańców domków jednorodzinnych i właściciela firmy, która będzie tam przeprowadzać inwestycje, jest szansa na wypracowanie jakiegoś kompromisu, czyli w zasadzie okazuje się, że można. Wystarczy porozmawiać.
Też bardzo nalegałem tutaj na kompromis, inicjowałem te spotkania między deweloperami, mieszkańcami. No, w tym przypadku, tutaj był ten przypadek kontrowersyjny, właśnie no mówię, tak, brak miejscowego planu, zabudowa i zawsze jestem zdania, że można wypracować ten kompromis. Były spotkania, były stanowiska. Przez moment ta sprawa się oddaliła. Teraz widziałem na łamach prasy, że sprawa ponownie wraca.
Z jednej strony mieszkańcy mówimy, będziemy dochodzić swoich praw, będziemy odwoływać się do wszystkich możliwych sądowych instancji, jeśli nie będzie to załatwione. Po naszej myśli deweloper wychodzi z propozycją, mówi, słuchajcie, istnieje taka możliwość, że nieco zmienię swoje plany w stosunku do ilości kondygnacji i tak dalej, być może troszeczkę odsunę ten pierwszy blok, który ma tam powstać po to, aby wam było wygodniej. No i teraz wszystko wskazuje na to, że rzecz wygląda tak, że oto strony są na dobrej stronie, na dobrej drodze do tego, żeby się dogadać.
No mam nadzieję, bo była tutaj gotowość stron do dyskusji i z tego się cieszyłem, że ta dyskusja trwała. I mam nadzieję, że to się skończy pozytywnie.
No i tak byłoby najlepiej, gdyby za każdym razem dochodziło do jakichś rozmów, chociaż z drugiej strony wiemy, że nie wszędzie udaje się w 100% wypracować kompromis albo iść na rękę mieszkańcom tak, jakby sobie tego życzyli. Widzę skwerek przy Filharmonii Zielonogórskiej, protesty mieszkańców dotyczące sprzedaży działki, która sąsiaduje z ich budynkiem mieszkalnym. Wiemy, że działka została sprzedana, że jest firma, która będzie w tym miejscu coś budować, chociaż tak na dobrą sprawę nikt jeszcze w tej chwili nie wie, co będzie budować i jak będzie wyglądała ta inwestycja.
Dokładnie. Mamy tutaj prawo miejscowe. Uchwalone to było 4 czy 5 lat temu i jestem trochę zaskoczony tą gorącą atmosferą. szczególnie tych radnych, którzy, bym powiedział, nie doinformowują do końca mieszkańców. Na razie mamy miejscowy plan, czyli prawo miejscowe i to, co zawsze, do czego dążyliśmy w Zielonej Górze. Zainteresował się tym miejscem inwestor, zobaczył warunki, jest to bezpieczna inwestycja, zna wszystkie parametry, kupił grunt i zamierza inwestować pieniądze i budować budynek. Ja powiem szczerze, że to jest centrum miasta, to jest wyjątkowy obszar, to Śródmieście, tym bardziej, że mamy z boku piękny budynek Filharmonii i tutaj kiedyś istniał w tym miejscu budynek, on przez lata...
No to lata temu, to wiele osób nie pamięta tego. Tak.
I tutaj jakby przedłużenie tej zabudowy pierzejowej wychodzi tutaj z miejscowego planu zagospodarowania. Tak jak mówię, na tym etapie jest za wcześnie, gdyż dopiero projekt będzie nam warunkował, jaka będzie konfiguracja tego budynku, jeśli chodzi właśnie o analizę nasłonecznienia, to co mieszkańcy bardzo apelują.
Ja chcę powiedzieć, przez cały czas tam gdzieś pojawiała się tego rodzaju powtarzana historia słowna, że oto na pewno stanie tam pięciokondygnacyjny budynek, który w 100% będzie zasłaniał światło słoneczne dochodzące do budynku zamieszkiwanego przez mieszkańców. Natomiast tutaj nikt tego wprost nie wyartykułował. Inwestor nie powiedział, że będzie chciał stworzyć tego rodzaju budynek. Owszem, wcześniejszy inwestor, który chciał inwestować w tym miejscu, no miał taki plan, żeby postawić taki, a nie inny budynek. Natomiast tutaj jeszcze nie wiemy, jak to może wyglądać.
Tylko musimy to zaznaczyć, od początku, że projektowanie opiera się na warunki techniczne, opiera się o prawo budowlane. Taki projekt jest opiniowany przez rzeczoznawców, rzeczoznawców pożarowych, przez konserwatora zabytków. Jest organ, a administracja jeszcze budowlana wydaje pozwolenie na budowę w oparciu o miejscowy plan. To więc tutaj nie ma mowy o łamaniu prawa, czy o jakiejś dzikiej zabudowie. To wszystko jest w świetle warunków i to wszystko jest uzgadniane przez rzeczoznawców, więc nikt tutaj nie będzie wierzę, jak jestem projektantem, działał na krzywdę mieszkańców. I to trzeba powiedzieć jasno. Zawsze jest organ nadzoru budowlanego, który jest organem kontrolującym, ale projekt budowlany, projekt architektoniczny, koncepcja architektoniczna powstaje w oparciu o warunki techniczne.
Ja mam wrażenie, że wszyscy radni, którzy zdecydowali o tym, że plan dla tego miejsca i losy tego miejsca mogą się tak potoczyć, radni poprzedniej kadencji, którzy zagłosowali za tym, żeby właśnie w tym miejscu była możliwa taka inwestycja, chociaż też nie wiedzieli tak na dobrą sprawę, bo mógł równie dobrze pojawić się ktoś, kto miałby po prostu pieniądze albo za dużo pieniędzy, kupiłby sobie ten skwerek, nie wiem, zrobił tam parking na przykład płatny, bo też była taka opcja i taka możliwość, ale to radni zdecydowali w poprzedniej kadencji, że to miejsce musi się zmienić.
No właśnie, to wszystko się odbyło w świetle prawa, była uchwała Rady, było głosowanie, mamy demokrację i decyzje zapadły, dlatego kwestionowanie, to ja się z tym nie zgadzam, kwestionowanie uchwalonego prawa, które jest, które obowiązuje, to jest droga donikąd. Tak nie możemy działać. Musimy się skupić na opracowywaniu, szukaniu rozwiązań kompleksowych dla nowych terenów, gdzie jest tylko studium, gdzie są miejscowe plany, żeby konsultować tych mieszkańców, żeby z nimi rozmawiać. Ja w tym przypadku jeszcze wrócę do tego skwerku, gdyż tu z boku przecież mamy skwer, czy taki park przy Filharmonii. I tutaj byśmy mogli się skupić na tym, aby go rozwinąć, aby wybudować tą czy ławki, czy siedziska, czy jakieś elementy zewnętrzne, które będą właśnie rekompensowały mieszkańcom i dawały możliwość spędzenia...
No to byłoby najlepsze rozwiązanie, już w ogóle idealnym i to takim, pod którym pewnie podpisałby się każdy mieszkaniec Zielonej Góry, bez względu na to, gdzie mieszka i jak często bywa na deptaku, czy w tym miejscu przy kościele.
To jest bardzo fajne miejsce.
Byłaby fontanna, oczywiście.
Nieremontowane, czy tam scenę letnią, czy inne formy rekreacji w tym miejscu zagospodarować, wykonać i tu bym się skupił na tym. Jest dość blisko położony przecież od
czyta zabaw nowych kilkadziesiąt metrów, oczywiście.
To jest świetne miejsce, dlatego tutaj możemy rozmawiać.
Chociaż wie pan, jak pan powiedział, plac zabaw, ja od razu myślę, kościół będzie z tym problem, tak? Będą na pewno takie osoby, którym nie do końca będzie odpowiadało to, że pewna atrakcja dla mieszkańców, zwłaszcza tych najmłodszych, nie będzie korespondować ze świątynią, która znajduje się tuż obok. I przez
I
przypadek...
Też się mogą
oczywiście,
pojawić,
oczywiście, przez przypadek można, chcąc zrobić dobrze, wprowadzić
dlatego
znowu
dyskusja.
Niepotrzebne zamieszanie.
Im wcześniej dyskusja, tym lepiej rozwiązania pomysłu od mieszkańców, dlatego jestem za tym. Ja się tu odnosiłem bezpośrednio do prawa budowlanego, bo ja tutaj nie wychodzę w szerszym kontekście, czy to jest skwer, czy powinien być. Ja mówię o tym, żeby nie zaciemniać sytuacji. My działamy w oparciu o warunki techniczne, techniczne, prawo budowlane, projektant ma samodzielną funkcję techniczną, więc projektując to, tutaj bym powiedział, że tylko brakuje jeszcze architekta miasta, żeby rozważyć taką zabudowę zabytkową w tym kwartale miasta, żeby zaopiniować tego typu projekt, czy zrobić konkurs architektoniczny na zagospodarowanie tego wycinka miasta. I tutaj właśnie bym jeszcze apelował i cały czas podkreślał, że architekt miasta jest
no właśnie, to jest
kluczowy.
Taka funkcja, która pojawia się w tej chwili przy różnego rodzaju kwestiach związanych z tym, co dzieje się, co dziać się będzie w najbliższej przyszłości w jakiejkolwiek części Zielonej Góry. Architekt miejski kiedyś funkcjonował, było takie stanowisko, potem zostało ono zlikwidowane. Teraz coraz więcej osób podnosi właśnie głos, że być może powinno przywrócić się stanowisko architekta miejskiego. A kto to powinien być? Urzędnik według pana? Osoba z kompetencjami, naturalnie taka, która zna się na rzeczy, ale zatrudniona po prostu na takim stanowisku w Urzędzie Miasta? Czy może powinna to być firma, czy może to powinno być grono doradców, ekspertów, którzy mogą opiniować tego typu rzeczy, bo tutaj wszyscy mówią architekt miejski, ale nikt tego nie definiuje do końca.
No kompetencje, kwalifikacje.
No to bez dwóch zdań, oczywiście, no nie może to być osoba przypadkowa.
W innych miastach jest tak, że jest to urzędnik zatrudniony przez miasto, tylko że To są funkcje, które działają w szerokim kontekście. Już kiedyś to podkreślałem o tej wizji zagospodarowania góry, o rewitalizacji, szczególnie mówię starówki. Teraz mamy otwarte fundusze, możemy z ZIT-ów pieniądze wbudowywać. Dlatego te działki, które trzeba na co dzień się tym zajmować. Architekt cały czas konsultuje te miejscowe plany, cały czas zajmuje się rewitalizacją, cały czas zajmuje się opiniowaniem, cały czas rozwiązuje architektonicznie uwarunkowania Zielonej Góry, już nowe Zielone Góry, komunikacyjne. Dlatego
no i ewidentnie mógłby być kompetentną stroną do tego, aby rozmawiać z mieszkańcami i próbować dochodzić do kompromisów, jeśli mamy rzeczy, które
tak,
mogą
to jest
budzić
ten łącznik,
zbyt wiele emocji.
Właśnie mieszkańcy, inwestorzy, prezydent, urbanizacja, to jest właśnie to stanowisko kluczowe, które unormuje ten ład przestrzenny w Zielonej Górze.
Rozpoczęliśmy od kwestii konsultacji. Mówił pan, że już za panem spotkanie na osiedlu leśnym kolejne?
Myślę teraz o Olimpie. Tam mieszkańcy podczas kampanii, kiedy odwiedzałem ich w mieszkaniach, skupiali się właśnie na boisku, rekreacji, rozwiązaniach komunikacyjnych. Chciałbym jak najwięcej informacji uzyskać od mieszkańców. Jedno, drugie, trzecie spotkanie.
A skąd potem wziąć na to pieniądze? Bo ładnie się mówi, tak? Każdy by chciał mieć gdzieś blisko...
To budżet obywatelski.
No właśnie do tego chciałem
dojść. Dlatego wtedy ta inicjatywa mieszkańców nawet na małym wycinku tego własnego terenu, można powiedzieć.
Bo nikt nie mówi, że to od razu wchodzą w grę kilkudziesięciomilionowe inwestycje. Czasami to są dużo mniejsze pieniądze i czasami są to takie rzeczy, których normalny obywatel Zielonej Góry nie wie, że jest taka potrzeba w danym miejscu, bo tam nie mieszka. Nie
no właśnie to jest ta szeroka perspektywa, że możemy to robić małymi krokami. Dzisiaj budżet obywatelski, możemy wpisać część inwestycji w zadania budżetowe, dlatego mamy drogę otwartą i taki ład i przewidywalność. Dlatego chciałbym, żeby te plany miejscowe właśnie w tych miejscach były kompleksowo uwzględnione. I zieleń użyteczna, żeby była, i drogi, komunikacja, rekreacja. To wszystko jest dużym zadaniem, kompleksowym zadaniem, żeby nie było takich problemów, jeszcze jak wrócę do Jędrzychowa, do tej drogi. Ja powiem, że głosowałem za tą drogą, ona była w studium, tu z uwagi na mieszkańców ulicy Porzeczkowej, z tego co pamiętam na Jędrzychowie. Tak, to jest intuicyjne przedłużenie tej ulicy Pileckiego do ronda Zesłańców Sybiru i tutaj właśnie też był kłopot, też nie było w części Jędrzychowa planu i część mieszkańców wybudowała się, ja bym powiedział, wchodząc lekko w korytarz ten drogowy już wytyczony wcześniej i to jest właśnie problem, bo świadomość mieszkańców, dlatego właśnie chodzę, mówię i staram się zachęcić mieszkańców do studiowania studium uwarunkowań miejscowych planów, żeby właśnie nie było takich kontrowersji, bo gdyby to był miejscowy plan, gdyby była świadomość mieszkańców większa, to by to można było już wcześniej na to zareagować.
Powiem panu, że gdybym wybrać się tam po prostu, to można zobaczyć w tym miejscu, gdzie ewentualnie może przebiegać ten korytarz drogowy, kilka zupełnie nowych domów, które powstały. Myślę, że ten, który lubi mieszkać w otoczeniu zieleni przede wszystkim, to bardzo chętnie mieszkałby właśnie w tym miejscu. Mamy trochę tam starych domów, takich, które są tam pewnie od 50 albo od większej liczby lat usytuowane, ale mamy też kilka zupełnie nowych, ładnych domów w pięknej okolicy i jestem w stanie zrozumieć tych ludzi, tak, no, którzy nie życzyliby sobie tego, żeby teraz ten ich ład przestrzenny został całkowicie zniszczony.
Tak. Oni się zbliżyli do tego prowizorium tej drogi, dlatego tu jest kłopot i dlatego nie możemy z tym czekać. Musimy te punkty newralgiczne w Zielonej Górze uchwalić jak najszybciej. Musimy te plany opracować. Mieszkańcy są podzieleni. były dwie grupy, czy trzy grupy, które za to długo optowały. Ten temat się ciągnie od lat. Na razie to jest studium. Myśmy zostawili to w studium i na dzień dzisiejszy nikt tam nie planuje inwestycji, ale musimy zachować ten korytarz do tego ronda wylotowego na Ochle. Jeszcze wspomnę o tych parkach, jeśli mogę, jeszcze wrócę, bo ja tak myślę, że fajnie nawiązać współpracę z uczelnią. Czy to Wyższą Szkołą w Sulechowie, czy naszą uczelnią, tam są kierunki, jeśli chodzi o kształtowanie krajobrazu, zieleń wewnętrzną, i wciągnąć to studentów, prace dyplomowe, porozmawiać z rektorem, porozmawiać z dziekanem, aby skoncentrować się, uwarunkować na opracowaniu rozwiązań właśnie dla Zielonej Góry. Można zrobić to w postaci konkursu, można w postaci nagrody, ale tego typu projekty później można fajnie bezpośrednio budować w Zieloną Górę.
Zwłaszcza, że bardzo często w tej chwili zdarza się tak, że studenci piszący różnego rodzaju prace dyplomowe tworzą projekty kompletnie wirtualne i oderwane od rzeczywistości, bo nie mają nic wspólnego z tym, co w danym miejscu może powstać, czy nie może powstać, bo najczęściej są to też miejsca totalnie nieistniejące, tak? Po prostu tworzą jakiś projekt. Tutaj mogliby zaangażować się w coś nawet poniekąd namacalnego, coś,
co mogłoby można poczuć, dotknąć i bezpośrednio
zrealizować.
W okolicy nawet mieszkać. I to jest świetne, bo mogą też w tym momencie się nauczyć konsultacji społecznych. Mogą porozmawiać, bo to jest najważniejsze, czego ludzie oczekują. Aby ta zieleń była użyteczna dla nich. I tym bardziej, że mamy właśnie dostęp do tych kierunków, mamy dostęp do fachowców i mamy dostęp do lasów państwowych. Przecież można porozmawiać z branżowcami, ja to również robię. Dlatego tutaj musimy działać w szerokiej perspektywie. Nie możemy się tylko koncentrować, właśnie tak jak mówiłem, na jakichś tam kontrowersjach. Nie?
Temat jest bardzo nośny, bo o zieleni w naszym mieście, skądinąd bardzo zielonym, mówi się coraz więcej, coraz głośniej. Przypomnijmy też o tym, że działa przez cały czas komisja z profesorem Greinertem na czele, która w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, prowadzi formę konsultacyjną z mieszkańcami.
Duży etap.
Tak, można pobrać się w tej chwili w internecie stosowny druk, na którym można swoje racje wyartykułować dotyczące tego, jak może wyglądać w przyszłości przestrzeń zielona. Przede wszystkim w Zielonej Górze. Marcin Pawierowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta, radny Platformy Obywatelskiej, był dzisiaj gościem rozmowy na 96. Wam dziękuję panu serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.